Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Oto kolejny odcinek legendarnego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Od razu na początku przypomnimy adres lechistan@tok.fm, namawiając gorąco do odsłuchiwania archiwalnych odcinków Lechistanu. Dzisiejszy rozpoczynamy krótką informacją o tym, czego będzie dotyczył ten odcinek podcastu Lechistan.
Proszę Państwa, byliśmy w Hiszpanii, wkrótce wyruszymy na Sycylię do Włoch, więc stwierdziłem, że trzeba przed podróżą trochę poćwiczyć słownictwo i zrobiliśmy taki mini słowniczek słów arabskich w języku polskim. Nie jest ich bardzo dużo, ale nie jest też mało, a często są to słowa ważne i myślę, że będą Państwo zaskoczeni, że są pochodzenia arabskiego, niektóre z tych słów. I te słowa nas zakorzeniają, bo tam stamtąd pochodzą, w basenie Morza Śródziemnego. I tutaj nawiązujemy do Jana Parandowskiego, przypominam, napisał ten słynny esej Polska leży nad Morzem Śródziemnym. W sensie, że jesteśmy dziedzicami właśnie kultury greckiej, rzymskiej, ale właśnie, jak Państwu pokażemy, także arabskiej, bo ona połączyła różne elementy greckie i rzymskie, a potem je też przekazała do języków, szczególnie romańskich, też trochę do niemieckiego, skąd trafiły do nas, albo też bezpośrednio. Tych słów jest ponad 1250 takich podstawowych. Od razu zdradzę, że jednym z nich jest alkohol i mówię podstawowy, bo będą Państwo w szoku, tak? Bo od razu się kojarzy, nie, przecież muzułmanie nie piją, ale no tak się składa, że właśnie wynaleźli prawdopodobnie alkohol i samo słowo też pochodzi z arabskiego i mamy też alkoholowy, alkoholik, alkoholiczka, to są te pochodne słowa, które nie należą do tych podstawowych.
Jak chemicy też mówią, pochodne alkoholu.
Tak dokładnie. Alkohol. Tak jak były też produkty czekoladopodobne, ale czekolada to, jak wiemy, słowo pochodzące z Ameryki Łacińskiej, od rdzennych mieszkańców Ameryki, a nie od Arabów. I jak spojrzymy na tak statystycznie, to mniej więcej ponad 380 z tych słów bezpośrednio trafiło z arabskiego, z właśnie w basenie Morza Śródziemnego, poprzez kontakty Polaków, poprzez szczególnie Włochy ze światem arabskim, językiem arabskim. Następnie mamy 340, że widać, że przeszły z tureckiego, a to jest efekt, albo z tatarskiego, czyli efekt pogranicza z Imperium Osmańskim, Hanatem Krymskim. Niemal około 160 to francuski. No więc oczywiście tutaj proszę o tym pamiętać, że Francja leży nad Morzem Śródziemnym, rzeczywiście, Marsylia, wspaniałe miasto, plus związki z Bliskim Wschodem, z Afryką Północną, włoski i łacina to jest około 90 i mamy też z niemieckiego ponad 80, tak, bo tutaj znowu jak będzie audycja o Sycylii, to pokażemy Państwu i o południowych Włoszech, no że były one bardzo związane z Niemcami. Więc Morze Śródziemne jest bardzo ważne i co też widać, że często słowa, które są arabskie, jak pogrzebiemy i zrobimy taką archeologię etymologiczną, czyli pochodzenia słów, to okaże się, że one są starsze i są z innych języków z tego regionu. Na przykład z hebrajskiego, język, który też jest semicki jak arabski. Z języków chamickich, tak? czyli takich jak mówią berberowie. Na przykład z greki. Z łaciny i w ten sposób, z perskiego. I
to jest niesamowite, że nasi słuchacze teraz słuchają ciebie, słuchają podcastu Lechistan i myślą sobie, człowiek całe życie mówi po polsku i nagle włącza podcast Lechistan i myśli, jaki ze mnie poliglota, po prostu profesor Broniarek się jakoś okazałem być, tak.
Nie, moment, nie, Bralczyk, nie Broniarek, bo Broniarek to inna postać.
Broniarek też wieloma mówił.
Tak,
wieloma,
ale chyba nie był.
No dobrze, prawie jak papież, 17 językami.
Okej. Okay. Dobra, więc jak jesteśmy przy papieżu, to zaczniemy od religii.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.
No więc oczywiście mam od groma słów, które no, używamy, bo jeśli arabski odegrał olbrzymią rolę, nie można sobie wyobrazić islamu bez arabskiego, z oczywistych powodów, łącznie z tym, że Koran jest po arabsku, więc z tego powodu mamy słowa i tutaj przeczytam Państwu kilka, i islam, muzułmanin, ramadan, harem, tutaj oprócz tego, co nam się kojarzy, prawda, od razu z filmami typu Wspaniały wiek, Sulejman, Wspaniały rok Solana, to nazwa pochodzi od, też od słowa haram, czyli właśnie ten, który jest nie, jakby to powiedzieć...
Nieczysty.
Nieczysty, tak? Mamy halal, czyli jak koszerny, tak? Słowo, które znamy, jak kupujemy czasami na przykład jakieś jedzenie.
Ale Adamie, wiemy... pamiętaj, że duża część naszych słuchaczy teraz jest przekonana, że ten odcinek Lechistanu to jest taki darmowy poradnik, czyli jak jechać do krajów arabskich, nie wydając przy okazji na mini rozmówki. W związku z czym, tak, jak ty mówisz halal, haram, to trzeba powiedzieć, słuchaczom, że to jest bardzo...
Halal jest związane z jedzeniem, jak państwo są czasami...
A ta szyneczka to co? A oni wtedy na to, że to haram, a to my nie, tak? A co to za jakieś takie pieczywo? A to halal, a to poproszę.
Tak.
I już wiemy, jak
mamy
działać.
Też w meczu różne rzeczy, tak? Czyli mamy na przykład mihrab, który jest tym miejscem pięknym w meczecie, jak państwo wchodzą, który wyznaczy kierunek na Mekkę. Mamy minbar, czyli tą taką kazalnicę drewnianą. Mamy muezina, który wzywa na modlitwę z minaretu. Mamy sam meczet. Mamy imama. Mamy mułę, szejka, ulemów, muftiego, ajatollaha w Iranie, o którym słyszymy i wiemy, o co chodzi. Mamy hadisy, czyli opowieści, podania dotyczące życia Mahometa. Mamy dżihad, słowo, które, prawda, znamy i oczywiście jest zdemonizowane w jakimś stopniu. Mamy fatwę, którą wydał, pamiętają państwo, przeciwko Rashdiemu, Ayatollah Khomeini, więc słowo stało się, weszło do języka polskiego. Mamy hadż, czyli pielgrzymkę do Mekki. Mamy hidżrę, czyli ucieczkę z Mekki do Medyny. Jak mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, to Polacy uczą się słów sunici i szyici. Potem się robią śmieszne rzeczy, bo nawet potem mamy na przykład powieść o współczesnej młodzieży i okazuje się, że szyici jest nawiązanie do panów z karkami, że mają takie szyje.
I to są szyici.
Tak, że to są szyici z dużymi szyjami. Mamy kible, czyli kierunek na Mekkę. Mamy medresę, gdzie się uczymy. A Afganistan, gdzie walczyli mujahedini. Za wolność waszą i naszą, przypominam, minister były spraw zagranicznych, marszałek Sejmu i minister obrony Radosław Sikorski był mujahedinem. Mamy słowa typu szachid, czyli ten, który zginął w walce, tak? Zikr, czyli taniec, jak mamy w zikrowi, przepraszam, zikr, czyli taniec, albo odmawianie właśnie na różańcu 90 imion Boga. Kalif, churysa, talizman, na przykład talizman? Słowo. Dżin, z takich giaur, czyli niewierny, sufi, czyli mistyk, sura w Koranie, czyli fragment Koranu i sam Koran, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie słowem, które państwu bardzo dobrze pokażę, bo o co chodzi z tymi, że islam się rozwinął na bazie kultury greckiej, rzymskiej, to jest słowo szariat, które, i szaria jako prawo, bo kojarzy nam się od razu tak orientalnie. Natomiast słowo jest pochodzenia greckiego, z greckiego przeszło do łaciny i potem do różnych języków i stąd mamy takie słowo jak street, w języku angielskim, jak poddaje oksfordzki słownik, to jest jedno z bardzo nielicznych słów, które od czasów rzymskich pozostało w języku angielskim. Stąd mamy strasse w niemieckim, stąd mamy na przykład we włoskim la strada. Jak będą państwo w Dubrowniku, to główna przepiękna ulica nazywa się Stradum. Więc rdzeń jest ten sam. Z greki mamy szarię i stąd szaria i tak dalej, która oznacza co? Drogę. Drogę, nie tylko ulicę, tylko drogę, bo często w religii mają państwo coś takiego, że religia jest pewną drogą. To samo mają państwo na przykład w buddyzmie do i stąd przeszło do w Japonii mamy, jak państwo się interesują, te kino samurajskie, Kurosawa, Bushido, droga wojownika. Do znaczy droga. Więc ten wyraz wybrałem, żeby państwu pokazać, że To dziedzictwo grecko-rzymskie. Potem mamy różne rzeczy związane w takie słowa, które są, byśmy powiedzieli, waria, czyli najróżniejsze, ale szczególnie gry i rozrywka, bo mamy słowa typu awaria, a propos waria, hazard, Maszkara i stąd maska, oczywiście. Czasami proszę pamiętać, że prawdopodobnie są słowa arabskie, niektóre są oczywiste, że są arabskie, a niektóre lingwiści się spierają, że są różne etymologie. Mumia, roszada, szach i stąd szachy, szachmat, mafia, karawana i stąd mamy van na samochód, rodzaj samochodu, makabra, rakieta, ale tenisowa, ping-pongowa i tak dalej, bo przeszła do nas z francuskiego, nie jest od rakiety lecącej w kosmos, to nie jest to samo, we francuskim to są różne słowa i prawdopodobnie słowo ryzyko. Hazard nawiązuje do gry w kości, wiadomo, że można robić takie rzeczy. Szachmat, no to wiemy, słowo szach, kojarzymy. Szach, będziemy jeszcze mówić o szachu, że jest słowem pochodzenia perskiego i są lingwiści, którzy uważają, że słowo jest stare i wymawiane było jako ksiaja kiedyś i stąd ksiach, a nie szach. I w efekcie stąd mamy księdza i mamy księcia w języku polskim, że wspólna jest etymologia indoeuropejska, więc jak państwo odwiedzi po kolędzie ksiądz albo książę Walii, spotkają go państwo, wpadną na niego gdzieś w Kanadzie podczas wycieczki, gdzie schronił się, tak? Nie, to nie Walii się schronił, przepraszam, ale któryś spotkamy jakiegoś księcia albo księdza, to proszę pamiętać o tym, że ma prawdopodobnie wspólną etymologię z szachem, bo pamiętajmy, język perski jest językiem indoeuropejskim i łączą go z nami, mówiliśmy sporo już na ten temat, jak mówiliśmy o języku tureckim, bo jest dużo słów tureckich, perskich i które trafiły też do nas. Inne słowo to czyli mamy szachmat i są dwie opcje, że znaczy od mata po arabsku zabijać i stąd matar po hiszpańsku, czyli zabij szacha, ale jest też wytłumaczenie, że słowo to szachmat znaczy, że król jest bezbronny, tak? I nawiązuje do perskiego, że króla, bo króla się nie zabija tak naprawdę w szachach, jak państwo grają, tak? Że został otoczony, tak? Bo króla jednak trzeba szanować. Mamy roszadę i tutaj mamy znowu, że jest nazwana Rydwan i w perskim, i w sanskrycie Rach i króla się, pamiętają państwo, z wieżą, więc wieża nawiązuje nazwa właśnie do Rydwanu. Były tłumaczenia, że nawiązuje do tego pana, który siedzi, pamiętają państwo, na słoniu bojowym, więc że miał kształt, ma kształt jak słoń i stąd we francuskim rok, w hiszpańskim roque, w niemieckim właśnie, z niemieckiego przyszło do nas słowo roszada, więc etymologia jest perska, ale szachy trafiły do nas, gra, gdzie widać wpływy indyjskie, irańskie przez Arabów, więc stąd mafia. Mamy prawdopodobnie wytłumaczenie od muafa, czyli protekcja, opieka, bo tym się zajmuje mafia w specyficzny sposób. Inna nazwa to już z samej Sycylii, na którą się wybierzemy wkrótce mafie, czyli takie jaskinie, które są na Sycylii koło miejscowości Marsala, która sama w sobie jest kojarzona z alkoholem, mogą państwo kojarzyć, ale nazwa jest też arabska i między innymi tam to często różni rozbójnicy miejscowi, janosicy się tam chowali i tworzyli rodzaj mafii, tak? I sam Garibaldi, jego czerwone koszule, do których niestety później nawiązał Mussolini, tworząc czarne koszule, też się tam chronili w tych jaskiniach. Więc to są te dwa wytłumaczenia, albo od nazwy arabskiej jaskiń, albo od właśnie muafa, protekcja. Mamy makabrę, oczywiście, i tutaj jest pochodzenie prawdopodobnie od arabskiego słowa, które mamy w średniowiecznym portugalskim almokawar, czyli cmentarz muzułmanów albo Żydów, tak? Czyli al-makabir, stąd makabra, więc jak państwo będą kiedyś mówić, ale makabra, to proszę pamiętać, że nawiązują państwo do cmentarza, więc mamy taką nekroetymologię, byśmy powiedzieli, nekropolię. Mamy słowo maska, znowu, które jest bardzo związane z językiem włoskim i poprzez włoski weszło do innych języków. Słynne maski weneckie, esencja kultury weneckiej. No i tutaj są różne wytłumaczenia, że albo z katalońskiego oryginalnie i oznacza właśnie czarną twarz, ale znowu mamy w tle muzułmańską Hiszpanię, albo słowo na takiego, prawda, klauna, taką postać, prawda, błazna jak stańczyk w języku arabskim, który właśnie zakładał maskę i kogoś przedrzeźniał, że stąd jest to pochodzenie. Rakieta, tak jak mówię, od słowa racha, czyli dłoń, bo jak mają państwo rakietę, to przypomina dłoń, nie od rakiety lecącej w kosmos i podobno, podobnie, prawdopodobnie mamy też z ryzykiem. Wybrałem te kilka słów. Potem mamy zwierzęta. Najprawdopodobniej słowo albatros. I tutaj etymologia jest podobna, jak państwo pamiętają film, niektóre słowa arabskie trafiły poprzez hiszpański, portugalski do Ameryki Łacińskiej i do Stanów Zjednoczonych, ze względu na to, że nad dużą częścią dzisiejszych Stanów panowała Hiszpania. Stąd słynna ucieczka z Alcatraz. I właśnie ten Alcatraz najprawdopodobniej to jest właśnie taki ptak nurkujący, jak albatros. Mhm. Mamy gazelę, fenek, żyrafę, papugę, warana, taką jaszczurę słynną. Mamy emu, który jest przecież związany z Australią, ale jest słowo prawdopodobnie z portugalskiego i oznacza oryginalnie arabskie strusia. Dla mnie słowo dla nas, prawda, dla Polaków szczególnie atrakcyjne, bo Dominik Tarczyński, nasz pitbull z Parlamentu Europejskiego, który walczy z islamizacją wszędzie, gdzie się da, bo ma DNA żołnierza wyklętego, jak sam ogłosił, jest też przezywany ze względu na swoją miłość do futer jenot, więc niestety słowo jenot jest słowem arabskim, więc mam nadzieję, że pan Dominik poprosi, żeby go zmienić na przykład na jakąś inną nazwę, na przykład szynszyla, żeby go nie obrażać, nazywając go jenotem.
Ale ten szynszyl też...
Szynszyla tak, nie jest słowem arabskim?
Nie wiadomo.
Nie, no jest na pewno z Ameryki Łacińskiej, więc mu będzie bardziej pasować. Jest to katolickie zwierzątko, tak byśmy powiedzieli.
Katolicki szynszyl.
Tak, potem mamy miasto, dom, architektura, więc mamy hamam, łaźnia, Medyna, tak, nazwa na miasto i też stare miasto, tak, suk, czyli bazar, alkowa, o której zaraz coś więcej powiemy. Mudechar jako styl architektoniczny. Słowo arsenał, czyli że coś się produkuje, dom produkcji, trochę jak fabryka. Barbakan, to samo, bo przypominam państwu, jak opowiadaliśmy o krzyżowcach, że Arabowie byli bardzo dobrzy w fortyfikacjach. Magazyn. Alcazar, słowo, które znamy poprzez Hiszpanię. Mamy w różnych miejscach w Hiszpanii alcazary, ale jest to też samo słowo samo w sobie w języku polskim. I co tu widzimy? To kazar nawiązuje do castrum, czyli do zamku, tak? Do obozu, tak naprawdę w łacinie. Dywan, baldachim, makata, materac, sofa, lakier, otomana. To są te wszystkie słowa. Wybieramy sobie na przykład alkowe i co widzimy? Że słowo jest stare i nawiązuje do kopuły. Kuba. I tak samo mamy stąd kipę w hebrajskim, tak? Nakładaną na głowę, prawda, bo nawiązuje kształtem do kopuły i stąd mamy, prawda, kopułę na skalę w Jerozolimie, Kubat as-Sahra. I słowo jest stare, które jest jeszcze w językach semickich, właśnie w aramejskim, w tym języku, którym mówił Chrystus. I ma jeszcze stare znaczenie jak namiot. I tutaj widzimy coś takiego, że właśnie tłumaczono to w ten sposób, że tabernakulum, co oznacza namiot, to właśnie to miejsce na wzgórzu świątynnym, gdzie jest kopuła na skale, gdzie właśnie tak jak namiot był w czasach Żydów, chrześcijan, to potem mamy właśnie arabskie słowo i budowę kopuły na skalę. Stąd mamy prawdopodobnie cappuccino, kapę i kapelusz, tak? Bardzo możliwa jest ta etymologia. Dywan nie oznacza tego, co mamy dywan, tylko oznacza rejestr z dokumentami, ale był też określeniem na dywan, czyli miejsce, gdzie się, prawda, na instytucje, ale panowie siedzieli na dywanach. I stąd u nas jest ten język, bo panowie siedzieli, tak jak mówimy, jak święty turecki, siedzieć po turecku, jak na tureckim kazaniu, bo nic nie rozumiemy. I baldachim to charakterystyczne, że mamy pewne słowa, które pochodzą od nazw miejsc. I tutaj jest pochodzenie jest z Bagdadu. I tu jest ciekawa sprawa, bo miasto Bagdad, jak państwu kiedyś opowiadaliśmy, nazwa najprawdopodobniej nie jest arabska, tylko perska. Czyli dane od Boga, bo słowo Bóg w naszych językach słowiańskich jest słowem pochodzenia perskiego, stąd imiona Bohdan, identyczne jak Bagdad. Wszystkie Bohdany i Bohdanów i wszystkich Bohdanów serdecznie pozdrawiamy, żeby mieli świadomość, że mają pewne prawa autorskie do Bagdadu. Następnie rośliny, przyprawy, jedzenie i używki. I tu pojawi się alkohol. I mamy bakalie, bakłażan, estragon, jaśmin, karczok, kukurma, humus, kofta, kawa, pomarańcza, szafran, szpinak, cukier, chałwa, marcepan, sorbet, alkohol, haszysz i rakija, syrop, eliksir, mokka, kandyzowany, limonka, kuskus, falafel, moussaka, shawarma. I jeszcze można by było sporo z kuchni. Bierzemy alkohol. Słowo naprawdę stare, starożytne, z Bliskiego Wschodu w języku akadyjskim, bardzo starym języku z Mezopotamii, który oznaczał wtedy barwnik i szminkę, bo nam się kojarzy alkohol z dobrą zabawą, albo z, potem z konsekwencjami, prawda, nad ranem, jak ktoś przesadził, ale alkohol, przypominam, no sam w sobie jest też neutralny, możemy, jak państwo kojarzą, no alkoholem na przykład można sobie, jak się ma pomalowane paznokcie, to sobie czyścimy alkoholem. Jak się zranimy, to możemy sobie, alkohol jest w pewnym sensie rodzajem też perfumów, leku i tak dalej. I taka była oryginalna nazwa, tak? Nawiązywała właśnie do barwnika, szminki, do czegoś, co nie służy od razu jako używka. Haszysz, no to wiadomo, że po arabsku znaczy trawa.
Po prostu.
Tak, i to stąd mamy marihuanę. Ale jest niesamowite, że stąd w języku angielskim, francuskim mają państwo to słowo assassin, czyli morderca, bo mieliśmy sektę, która paliła haszysz i dokonywała w trakcie krucjat ataków na muzułmanów, bo oni byli radykałami, na muzułmanów i na chrześcijan i właśnie co robili? Palili haszysz i nazwali się asasynami, haszyszowcami byśmy powiedzieli, a teraz jest to określenie na morderce we francuskim i w angielskim. Humus to po prostu ciecierzyca po arabsku, więc stąd. Marcepan, są różne etymologie. Samo to słowo pan jest pewnie jest pochodzenia perskiego, też jest w języku polskim, ale przeszło dawno temu z języków turkijskich. Natomiast o co chodzi? Że mamy różne etymologie arabskie. Dla mnie taka niesamowita, że mamy słowo mautaban arabskie i to jest taki wyobrażony na monetach, które Wenecjanie robili, król Chrystus, który jest na tronie i to właśnie oznacza to mautaban, czyli właśnie pan na tronie, tak? Że, i stąd to słowo przeszło do, stało się nazwą tych słodyczy. Mokka, oczywiście od miejscowości w Jemenie, słynna kawa. Mamy oczywiście samo słowo cukier we wszystkich językach. Mamy sorbet i syrop, czyli coś takiego, że mamy słowo w tureckim na przykład na wino to jest szarap. I to jest właśnie podobna etymologia. I mamy różne tłumaczenia, bo można od szariba pić po arabsku, ale też czorba, szurba, tak? I to jest bardzo podobne etymologicznie do naszego siorbać, bo to jest słowo perskie. Więc mamy albo wytłumaczenie arabskie, albo wytłumaczenie perskie na słowa syrop i sorbet. W obu przypadkach orientalne pochodzenie, ale szczególnie przypadek sorbetu, sorbet może mieć pochodzenie właśnie perskie i mogą sobie państwo kojarzyć z siorbaniem, bo Turcy nie piją, nie jedzą zupy, Turcy piją zupę, tak samo jest w języku albańskim, zupę się pije, no jest to płyn, śmieszne jest to, że Turcy też piją papierosy. A propos używek, i tak samo Albańczycy, pije się papierosa, nie pali. I ostatnia, jak jesteśmy przy Polsce, mamy słowo polskie bursztyn, ale mieliśmy słynną aferę Amber Gold, więc każdy kojarzy Amber, autostrada Amber, to jest określenie na bursztyn, słowo arabskie. I to jest niesamowite, bo oryginalnie tak nazywano nad Morzem Śródziemnym i przejęli tą nazwę krzyżowcy, wydzielinę, ja nie żartuję teraz, z jelit kaszalotów. Kaszalot, proszę państwa, to taki wieloryb. Ale używano w perfumach i kuchni jako barwnik i stopniowo przeniesiono na bursztyn, bo jest kolorowy, jest ten barwnik, ma pewną barwę, bo barwa była podobna. No i można powiedzieć zawsze, bursztyn i kaszalota co łączy? Morze. No to jak jesteśmy przy morzu, natura. Słowa związane z naturą. Monsun, tajfun, czyli szczególnie Ocean Indyjski, gdzie Arabowie odegrali olbrzymią rolę jako żeglarze. Sirocco, słynny wiatr. Samum, inny wiatr, nawet film powstał. Lazur jako odcień błękitu. Sahara słowo. Oaza, choć oryginalnie słowo jest jeszcze starożytne egipskie. Sahel, to jest ten region między właśnie Saharą a strefą sawanny i oznacza brzeg. I stąd też język Suahili, bardzo popularny. Hakuna Matata, państwo, każde dziecko zna. To jest słowo, które jest suahili, języka używanego w Afryce Wschodniej, Tanzania, Kenia i tak dalej, właśnie na wybrzeżu. Safari, co znaczy po prostu podróż. I tu wziąłem państwu szczególnie monsun, żeby państwo kojarzyli, jak państwo mówią, pora monsunowa, monsun, to jest pora roku, po arabsku dosłownik to jest pielgrzymka do Mekki, a lazur, to stąd też ażurowy i tak dalej, stąd Forza Azzurri, naprzód błękitni, co wykorzystał Berlusconi w swoim haśle Forza Italia, okrzyk kibiców reprezentacji Włoch, no obraziłby się strasznie Matteo Salvini, że Azzurri ma pochodzenie orientalne, ale taka jest prawda, bo weszło z języka do włoskiego z arabskiego, ale nazwa jest bardzo stara i była używana w Arabii, znaczy w Azji Centralnej jeszcze, właśnie w regionie, gdzie mieliśmy region się nazywał Lajwart, gdzie właśnie używano takiego barwnika. Więc proszę spojrzeć, że często te nazwy są, mają coś takiego, że jak pogrzebiemy, nie zdajemy sobie sprawy, taki na przykład, no państwo nie mają pewnie takich możliwości, chyba że jacyś oligarchowie nas słuchają, nie wiem, albo pani chociaż Kulczyk, która kupuje domy, to może jak kupi na Lazurowym Wybrzeżu, to może posłuchać naszej audycji i sobie pomyśleć, o kurczę, kupiłam dom na Lazurowym Wybrzeżu, ale tu jest cała taka historia ze starożytnym elementem. Więc jest jeszcze instytucje, wojsko i społeczeństwo. I tutaj mamy oczywiście wyrazy, które już państwo znają, bo były... przeszły z tureckiego, tak? A oryginalnie są arabskie, na przykład koncerz, misiurka i tak dalej. Ale słowa inne to na przykład emir, haracz, beduin, fellach, czyli chłop z Egiptu, moryskowie, nazwana muzułmanów zmuszonych do przejścia na chrześcijaństwo w Hiszpanii, admirał, właśnie od tego słowa emir, czyli rozkaz, ten, który daje rozkazy, dowodzi. Fakir, czyli biedny, bo fakirem w Indiach jest osoba, oryginalnie też jest słowo nie tylko arabskie, tylko starsze, ale właśnie ktoś, kto jest mistykiem, no to odrzuca świat doczesny i ma różne techniki medytacyjne, a nie zajmuje się zarabianiem pieniędzy, tak? Nie obrażamy tutaj oczywiście pani Kulczyk.
Ani fakirów, którzy za pieniądze śpią na gwoździach.
Dokładnie, i można też na tym zrobić jakiś biznes. Sultan Wezyr, to wiemy ze względu na relacje z Imperium Osmańskim, Medżlis, szach, ale dwa słowa, które chciałbym państwu szczególnie pokazać, bo są niesamowite. Haracz jest z greki. Dla nas orientalne słowo maksymalnie, tak? A jest z greki, oznacza podatek właśnie ziemski. Natomiast ja chciałbym się skupić na dwóch słowach. Żuław, będą państwo pewnie zaskoczeni, bo to nie chodzi o żuławy.
Wiślamy.
I askarysi. Więc wojsko. Żuław, nazwa pochodzi z arabskiego słowa zawała chyba się czyta, przepraszam też jeśli coś źle czytam, albo zawawa po polsku, którą Arabowie używali wobec kabylów. Plemię w Algierii, Berberów, którzy sami się nazywali Izwawen, bo Berberowie to tak jak barbarzyńcy, właśnie bere, 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 tak? Na tej zasadzie, tak ich nazywamy. No nie lubią tej nazwy. Na przykład dla kibiców piłkarskich Zinedine Zidane jest właśnie z plemienia oryginalnie kabylowie, czy znakomity piłkarz Realu Madryt, mam nadzieję, że kibice Barcelony się na mnie nie obrażą, no ale no niestety jego przywołuję, Karim Benzema, tak samo, francuski piłkarz pochodzenia kabylskiego, z tego plemienia Berberów. I tak, Francuzi stworzyli z nich oddziały lekkiej piechoty, w których na początku służyło bardzo dużo Berberów, potem były mieszane i nosiła mundury, które to był taki niebieski kaftan, bufiaste, takie czerwone spodnie typu szarawary i fez z czerwonej wełny. I w Polsce w 1863, podczas powstania styczniowego, francuski ochotnik, który walczył po naszej stronie, stworzył takich żuławów i nazwano ich żuławami śmierci. I nosili dokładnie obszyty białym takim futerkiem barankowym czerwony fez, czyli polska flaga z czerwonym fezem. I na głowie mieli czarnego, jak to byśmy nazwali, kutasika, bo dzisiaj jest to brzydkie słowo, a kutas, słowo jest pochodzenia tureckiego, oznacza pas, tak? Mhm. I z frędzelkami. Oficerowie nosili kurtki, które nazywano właśnie żuławkami, i fezy mieli inne nieco, ale co było dołączone do fezu? Polska kokarda z orłem. To proszę sobie wyobrazić. Mamy powstanie styczniowe i przeciwko rosyjskiej armii walczy polska partyzantka wyglądająca jak berberowie. Jak górale muzułmanie z Algierii. W fezach biało-czerwonych z orłem. I autor libretta do Halki Stanisława Moniuszki, polski poeta Włodzimierz Wolski, napisał Marsz Żuławów, który stał się najpopularniejszą pieśnią powstania styczniowego. Uwaga, nie umiem zaśpiewać, ale zarecytuję. Nie masz to wiary, jak w naszym znaku, na bakier fezy do góry wąsy. Proszę państwa, no tak śpiewali nasi powstańcy styczniowi. Na bakier fezy do góry wąsy. Tam jest dalej o nim po prostu, ale o wspaniałych żołnierzach. I na końcu marsz, marsz żuławy, na bój, na krwawy, święty, a prawy, marsz żuławy, marsz. Taka była pieśń. To są pozytywni bohaterowie, ale podczas II wojny światowej pojawiły się inne jednostki makabryczne, tutaj użyjemy słowa makabra, mroczni panowie, których nazwano askarysami. I używali ich Niemcy. Były to jednostki takie często paramilitarne, policyjne, ale też w Wehrmachcie, specjalne oddziały SS, w których służyli byli żołnierze Armii Czerwonej z różnych narodowości. Często, proszę o tym pamiętać, że ci ludzie to była ich, byli dowodzeni przez Niemców, żeby pamiętać o odpowiedzialności, i często to była jedyna szansa dla nich, żeby pójść do tych oddziałów, żeby nie umrzeć z głodu, bo to, co zrobili Niemcy z jeńcami Armii Czerwonej, to było ludobójstwo. Ludzie byli trzymani w straszliwych warunkach. No ale niestety ci żołnierze, policjanci brali udział w tłumieniu powstania w getcie, powstania warszawskiego, w walkach z partyzantami. No popełniali oczywiście zbrodnie wojenne. Opisuje ich na przykład Jürgen Strop. Jak mają państwo Kazimierza Moczarskiego, tak? Dobrze mówię?
Tak.
Rozmowy z Katem, tak. Właśnie jak siedział ze Stropem, to Strop normalnie używa tego wyrazu i w polskiej prasie podziemnej też pisano askarysach. Skąd to się wzięło? Najprawdopodobniej jedna opcja jest perska, ale lingwiści uważają, że bardziej prawdopodobne jest pochodzenie z łaciny od exercitus, czyli armia. Że Arabowie przejęli i następnie w wieku XIX i XX używano tej nazwy na oddziały kolonialne w Afryce, które służyły w armiach kolonialnych. I Niemcy mieli takie oddziały i tutaj mają państwo kolejne połączenie, żeby państwo nie pomyśleli, o Boże, ci askarysi to tylko zbrodnie i tylko mam takie skojarzenie. Nie, powinni mieć państwo też skojarzenie takie, że mamy najsłynniejszego dowódcę tych askarysów, legendarnego, który przeszedł do historii Niemiec. Oczywiście stworzono wokół niego potem legendę, wybielono go i tak dalej, że tak bardzo kochał tych swoich żołnierzy i był przeciwnikiem Hitlera. Postać tak naprawdę kontrowersyjna, też z mrocznymi kartami. Paul Emil von Lettow-Vorbeck, Junker, czyli szlachcic niemiecki, który przez 4 lata podczas I wojny światowej walczył w niemieckiej Afryce Wschodniej, czyli dzisiejsza Tanzania. Zanzibar był brytyjski, przypominał, był protektoratem, a Tanganyika, Rwanda i Burundi były niemieckie i miał jakieś 14 tysięcy żołnierzy. Wśród nich było 3 tysiące Niemców i zakładam, że mogli być też Polacy z Pomorza i Kaszubowie, poznaniacy, ale też 11 tysięcy rdzennych mieszkańców Afrykanów i to byli ci właśnie askarysi. I proszę państwa, on przez 4 lata jest uznawany przez historyków wojskowości za postać w tym sensie wybitną. Wyłączamy teraz moralność, bo jego działania przyniosły też śmierć wielu cywilom na tej zasadzie, że na przykład głód, choroby i tak dalej, epidemie. Powstrzymał 300 tysięcy żołnierzy brytyjskich, belgijskich i portugalskich. 300 tysięcy. Był znakomitym dowódcą, uznawany za najlepszego, jednego z dowódców partyzanckich. Jedyny, który podczas pierwszej wojny udało mu się zaatakować nawet terytorium brytyjskiego imperium i okupować kawałek tego terytorium. Więc jak skończyła się wojna, to są zdjęcia, że on razem z tymi żołnierzami, i tutaj, żeby było jasne, kim są ci żołnierze, bardzo wielu z nich było muzułmanami. służących właśnie rdzennych z Tanzanii, miejscowych albo z Sudanu, i dostał jako jedyny pozwolenie na paradę zwycięstwa i przeszedł przez bramę brandenburską w 1919 roku. Więc proszę sobie wyobrazić, idą czarnoskórzy, askarysi przez bramę brandenburską na otarcie łez, bo Niemcy przegrały wojnę, ale on jest bohaterem, bo jako jedyny się nie poddał, tylko walczył do samego końca. Natomiast dlaczego o nim tyle mówię? Bo rodzina w średniowieczu osiedliła się na Pomorzu Zachodnim, koło Szczecina, w Węgorzycach koło Goleniowa. Stamtąd pochodził, tam się wychował. Jak napisał swoją autobiografię, to napisał, że to jest utracony raj. Ziemia, gdzie, zacytujmy go, ale to proszę państwa, proszę pamiętać, konserwatywny Junkier. Mhm. Bynajmniej nie miłośnik demokracji, tylko autorytarny, wojskowy porządek. Napisał tak, że to ziemia, gdzie pobożność i wierność królowi i cesarzowi nie były tylko zewnętrznie wyrażanymi pojęciami, tylko były w środku. I taki był pan właśnie von Lettow. Rodzina bardzo ważna, bo spokrewniona z Bismarckami, którzy mieli posiadłość obok nich. Więc myślę, że tu się chyba zatrzymamy.
I zaprosimy wszystkich do tego, żeby przy następnym podcaście mieli ze sobą oczywiście coś do pisania, bo okazuje się, że bardzo cenne informacje przekazujemy, przypominamy, że w
mogą
podcaście...
sobie państwo nas odtwarzać, tak. Bo to jest słowniczek, który mogą państwo sobie posłuchać, i opowiemy państwu w następnym podcaście o jeszcze słownictwie związanym z nauką, czy nie wiem, czy teraz, co zrobimy?
Chyba w następnym podcaście, dlatego że słuchacze dostali taką porcję wiedzy teraz, że jadą teraz do jakiegokolwiek kraju arabskiego, mają wrażenie, że w zasadzie mogą mówić
właśnie płynnie. Właśnie o to chodzi, nie muszą jechać, nawet mówią coś tutaj po polsku i nagle sobie zdają, kurczę, tu nie chodzi tylko o hummus.
Tak, mogą wejść do sklepu i powiedzieć, że alkohol jest halal, czy haram, prawda? Tak.
Czy pani wie, przepraszam bardzo, jakiego pochodzenia jest słowo alkohol?
Albo w urzędzie skarbowym, kiedy okazuje się, że haracz trzeba zapłacić.
I w Najwyższej Izbie Kontroli? No tam można wpaść na panów z CBA.
Tam to dobrze już teraz, w takie czasy, że z własnymi askarosami chyba, albo żuławami trzeba.
Trzeba odwiedzać z własnymi jednostkami,
Lechistan,
czyli bojowymi.
Lechistan, czyli alternatywna historia Polski. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Ja przypomnę tylko adres do nas: lechistan@tok.fm.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.